Przyjdź Duchu Święty i napełnij nasze serca swoją obecnością i wlej w nas światło wiary, nadziei i miłości. Na początku to chciałbym podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie do Was. Nie jest mi to obce miejsce, a i z Waszym proboszczem się już dosyć dawno znamy i się przyjaźnimy, więc tym bardziej radośnie jest tutaj być. Po drugie jest taki chyba dobry zwyczaj, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Faktycznie mam na imię Robert, jestem przeorem tutaj poznańskich dominikanów. Od roku właśnie, 6 dni temu ten rok minął. Jestem 30 lat w zakonie dominikańskim, 23 lata po święceniach. Pracowałem w Warszawie, później w Lublinie, później wróciłem do Warszawy. A teraz tutaj Poznań pojawił się na szlaku mojego pielgrzymowania po tej ziemi, bo wiemy, że życie człowieka jest raczej wędrówką i pielgrzymowaniem niż takim byciem czymś statecznym czy statycznym. Poza tym co jeszcze takiego? No pochodzę z Podkarpacia, to druga, Jarosław, Podkarpacie, taki góral niskopienny, nie? No ale góral to zawsze, to brzmi dumnie. No i cóż takiego. Bardzo Was przepraszam, jakby było troszeczkę dłużej, ale postaram się skrócić maksymalnie, jak tylko mogę, żeby Was zachęcić do tych rekolekcji, ale gdyby Wam się już naprawdę jakoś tam przedłużało, to pokażcie mi w ten sposób, to ja skończę, dobrze? Nie chcę, żebyście mieli złą niedzielę, przecież dzisiaj jest niedziela radości. Radujcie się! No a my mamy zawsze taką tendencję, ale z czego tu się cieszyć, nie? Życie takie trudne, niedziela 9 rano, przyszliśmy do kościoła, proboszcz mówi rekolekcję, będzie długo. O Jezu, z czym to się cieszyć? Mamy jakąś taką tendencję, słuchajcie, że przecież już jest blisko ten czas naszego odkupienia. Już w jakiś sposób przełamaliśmy ten wielki post i idziemy ku Bogu, który nie porzucił tego świata, nie przeklnął tego świata, ku Bogu, który nie obraził się na ten świat i na człowieka. Idziemy ku temu, który przychodzi tylko z jednym, z orędziem miłości, z orędziem szacunku do swojego stworzenia, bo jest w nim rozmiłowany. Przychodzi po to, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. I chyba o tym chciałbym z Wami w te rekolekcje rozmawiać. A tak między nami, to jesteście szczęśliwi? Bardzo dziękuję. Chociaż spodziewałem się większego aplauzu. Wiecie, to jest bardzo ważne pytanie. Jeden z naszych generałów, jak wizytował nasze klasztory, przyjeżdżał do braci i zadawał im pytanie, czy bracia, czy ty jesteś szczęśliwy? Nie pytał go o to, czy zachowujesz tam wszystkie reguły zakonne, czy regułę świętego Augustyna znasz, czy przykazania, wszystko. Nie pytał o szczęście. Bo tylko człowiek szczęśliwy jest w jakimś sposób tym człowiekiem, który potrafi zapalać światło innych. I gdzieś w jakiejś ponurości, nawet w jakiegoś mroku, jakiejś niepewności, nigdy nie przestaje być człowiekiem nadziei. Nadziei w to, że ten świat został wypowiedziany przez Boga i do Boga należy ostatnie słowo o tym świecie. I że to On, jak był na początku, tak będzie na końcu. I my faktycznie idziemy w tą stronę. Słuchajcie, i dobrze byśmy mieli takie wychylenie ku radości Chrystusowego Pana, który do nas przychodzi. Bo ja mam czasem taką, nie wiem, może takie spostrzeżenie, może głupie. Na pewno to w Poznaniu to tego nie ma. Ale gdybyśmy tak popatrzyli, to wydaje się, że w Kościele, to gdyby zrobili konkurs na najsmutniejszą twarz, to wszyscy by wygrywali. Że ta radość w chrześcijaństwie jest taka podejrzana, nie? Najlepiej to być skulonym, najlepiej takim spod łba patrzeć, nie? Takim błędnym okiem gdzieś tam przycupnąć, gdzieś w jakiejś ciemności i tak siedzieć skrępowanym i mówić, wszyscy będziemy tak chodzić, mówi, jaki to człowiek duchowy. A może pokręcony właśnie. Z całym szacunkiem. Bo co jak co, to Pan Bóg przychodzi ze światem, a nie z ciemnością. I zawsze z orędziem pokoju, a nie ciemności. I ciągle czegoś nam jakoś, wiecie, czegoś nam jakoś brakuje. Cały czas w jakiś sposób jesteśmy spętani, nie? Był taki zakon, kiedyś to były zakony, że można było powiedzieć dwa słowa co trzy czy co pięć lat, nie? Wytrzymalibyście? No. mija ten czas, przeor mówi, proszę. Facet wstaje, mówi, łóżko twarde. Zamknął się na 3 lata, nie? Mijają kolejne 3 lata, przeor mówi, proszę, zupa zimna. Zamknął się na kolejne 3 lata, nie? Mijają kolejne 3 lata, przychodzi, proszę, występuje z zakonu, nie? A przeor mu mówi, nie dziwię się, bracie, zawsze jak miałeś coś do powiedzenia, to cały czas narzekałeś. Jaką my wizję świata nosimy sobie jako chrześcijanie, słuchajcie? Jaką wizję nosisz w sobie? Jaką masz moc pragnień i tęsknot? W tą stronę się udasz. Ale Bogu dzięki, że pojawia się ten Chrystus i przychodzi w takich momentach, w takich jakichś takich dziwnych, można śmiało powiedzieć, i zaprasza nas do tego, żebyśmy jak w jakiś sposób zareagowali na Jego przyjście. To, co słyszeliśmy, tą piękną, długą opowieść, specjalnie przeczytałem dłuższą wersję niż krótszą, bo gdzie się śpieszycie? Przecież to jest Dzień Pana, nie? A my Go uwielbiamy, nie? My chcemy Go uwielbiać, chcemy z Panem przebywać, nie? To gdzie nam tak śpieszno? Kiełbaska jajecznica zaczeka te 10 minut, nie? Czasami tak jest tak, że to Pan Bóg przychodzi i w jakiś sposób zaczyna działać w naszym życiu. Nawet człowiek nie prosi. Zobaczcie, to jest jedna z niewielu scen w Ewangelii, kiedy Chrystus przychodzi i sam czyni znak. Do Niego to, jak pamiętamy, to ludzi przynoszono. Ludzie krzyczeli, żeby w jakiś sposób się zatrzymał. Ale to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy Pan przychodzi i jakoś chce nas wyrwać z tej naszej niemocy, ciemności. Słuchajcie, ja sobie myślę, że my w ogóle nie jesteśmy w jakiś sposób sobie wyobrazić sytuacji tego człowieka, niewidomego od urodzenia. To nie jest tak, że on coś kiedyś widział i stracił wzrok i ma jakieś pojęcie o świecie. Wyobrażacie to sobie? Jak on tylko słyszy. Ludzie mu opowiadają o niebieskim niebie. No, ciekawe, nie? Mówią mu o czerwieni. No, to bardzo ciekawe jest, nie? Jak nauczyć się tego? Wiecie, ja tego bym się przypatrywałem w Laskach pod Warszawą, gdzie siostry franciszkanki prowadzą taki dom dla dzieci niewidomych, nie? I one chodzą i uczą ich, jak poznawać kolory, świat. Niektóre widzą, niektóre nie widzą, mniej lub bardziej. Wiecie, jak im czerwony tłumaczył, jaki to jest kolor? Dają im ciepłą szklankę wody i mówią, to jest czerwień. Oni wiedzą, co to jest czerwień. Jak mówią, biel to jest zimny, to dają im lód. I one w ten sposób, nie? One się uczą w jakiś totalnie inny sposób, a ten od urodzenia po prostu nie ma pojęcia. Nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że jak mu mówili o pięknym świecie, to mu tak grzdyka chodziła, więc dlaczego ja tego nie widzę? Czy to dalekie od naszej rzeczywistości? Myślę, że nie. Że my też możemy mieć takie ciemności w naszym życiu. Ktoś ci mówi, że miał szczęśliwe dzieciństwo, ty nie miałeś, nie? I mówi, przestań gadać, bo ja tego nie miałem, nie? Ktoś ci mówi o ojcu, który w jakiś sposób go w życiu prowadził, inspirował, chociaż były trudne chwile, a ty masz inne skojarzenie z ojcem i mówisz, przestań mi mówić, bo ja ojca takiego nie znałem. Ale Bóg jest ojcem. Nie mów mi o Bogu, który jest ojcem, bo to nic mi nie mówi. Jeszcze większy mam wyrzut i nie chcę przyjąć tego Boga, który jest ojcem, bo ja nie znałem takiego ojca. Ja nie miałem doświadczenia ojca. Czy doświadczenia matki. I zobaczcie, jak to jest. To są też takie nasze nieznajomości, których nie znamy. Mogą się wlec za nami latami. Możemy trwać też w takiej ciemności. Ale możemy też poprosić Chrystusa, zdejmij ze mną tą światłość. Ktoś ci będzie mówił, jak ja mam fajnego męża, fajną żonę, nie? No i teraz powinniście mówić, ale ja takiego męża i taką żonę mam. Więc mogę spokojnie pójść w dyskurs, rozmowę i powiedzieć, wiem, o czym mówisz, nie? Słuchajcie, w to wszystko wchodzi w Chrystus. Bo chce nam pokazać nowy świat, budzić nowy świat, budzić nas do życia, w którym nam to czasami jest tak dobrze. Bo wiele rzeczy sobie tłumaczymy, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Apostołowie od razu zaczynają. Kto jest winny? On czy jego rodzice? No bo to jest wiadomo, kara za grzechy, nie? W tamtym czasie. A Bóg może jest jeszcze winny. Ukarał go na pewno, a taki dobry miał być, nie? Bo ktoś musi być winny. Słuchajcie, Dalekie od naszego życia? Bardzo bliskie. Ktoś musi być winny. No przynajmniej wiemy, o co się złapać. Winny ten, winny ojciec, winny matka, winny... No wszystko jest winne. Pan Bóg jest winny. I cudowna jest odpowiedź Chrystusa. Nikt nie jest winny. Nikt. Ta sytuacja, która jest sytuacją, której nie chciałem, bo stworzyłem świat w pięknej harmonii, bez grzechu i cierpienia. Nawet ta sytuacja jest po to, żeby objawił się Boży zamysł, Boża perspektywa. I to jest przepiękne, że Bóg w ogóle przed nami taki staje. Kiedy jestem spaprany w jakiś sposób brudem, grzechem, nieprawością, ten Bóg do mnie przychodzi i mówi: tak, to może jest prawda o tobie, ale nie pełna prawda, bo jesteś kimś pięknym, kimś wyjątkowym w moich oczach. Innego cię chcę i inaczej chcę, żebyś patrzył na ten świat. I to jest piękna właśnie opowieść o tym. Być może, że trzeba się nam czasami skonfrontować z czym nie chcemy. Czego nie widzisz? Albo czego nie słyszysz? Albo czego nie chcesz zobaczyć w sobie, w innych? Dlaczego przyzwyczaiłeś się do tego obrazu? Jest ci to złe, uwiera ci, ale czego tego nie puścisz? Bo my czasami tak się chcemy, nie? Chcemy się czegoś dowiedzieć w naszym życiu? Jeśli chcemy się dowiedzieć też o Panu Bogu, to musimy z Nim przesiadywać. Dlatego chcę was zaprosić na te rekolekcje, żeby dać Mu szansę, żeby do ciebie coś powiedział. Najgorzej jest żyć chyba z takimi, to też mamy chyba takie doświadczenie, niektórzy wszystko wiedzą. No to po prostu jest... No ale u was tego nie ma, to się nie przejmujcie. Ten fragment, te kazania nie jest o was, nie? Ale ja mam takie doświadczenie. Najgorzej żyć z kimś, kto wie, nie? Zaczynasz, chcesz coś powiedzieć? Nie, mów, wszystko wiem. No to super. Nie, no to rewelacja. Jak wszystko wiesz, to niczego się nie dowiesz. Jak nie jesteś chętny do słuchania, do patrzenia, to na końcu, na to, co patrzysz, kogo słuchasz, będziesz wiedział tyle, ile wiedziałeś na początku. A Bóg nas zaprasza dalej. Jakby wyjścia z pewnego komfortu, wygody, po co? Żeby pójść, zmierzyć się z życiem. Ja lubię piękną taką opowieść, że jest poranek, otwierają się drzwi do sypialni, wchodzi ojciec i mówi: Jasiu, wstawaj. Zero ruchu pod perzyną, nie? Jasiu, wstawaj, bo już czas. Nic się nie dzieje. Jasiu, wstawaj, bo musisz iść do szkoły. Jakiś minimalny ruch. Nie idę. Jasiu, powiedz mi 3 argumenty, dla których nie chcesz iść do szkoły. Nie chcę, nienawidzę, dzieciaki rozrabiają. A ojciec mu mówi: synku, co ja ci powiem 3 argumenty, dla których powinieneś w końcu wstać i pójść. Po pierwsze, to twój obowiązek, po drugie, masz 50 lat, a po trzecie, jesteś dyrektorem tej szkoły. My robimy z wszystkiego takie, wiecie, wielką taką trudność. Tak, jeśli nie widzisz w tym jakiegoś takiego sensu też głębszego, tego, że Pan Bóg cię w tym prowadzi, to wszystko stanie się trudem, nie? A wiecie, co w tej Ewangelii jest piękne? Jest wiele rzeczy pięknych, ale z nich to się też chcę podzielić. Zobaczcie, że Jezus, tutaj widzimy Go na początku i na końcu, nie? Jest taki piękny midrasz żydowski, mówił, że Pan Bóg stworzył świat pierwszego dnia i w jakiś sposób pojawi się ostatniego dnia. A całą tą przestrzeń w twoim życiu daje ci, abyś w wolności decydował, wybierał, jaką drogą chcesz pójść. Jaką drogę chcesz przyjąć jako swoją. Kto cię pośle? W czyje słowo pójdziesz? W jakim słowie będziesz żył? I to jest przepiękne, że Pan Bóg taki jest. I zobaczcie, cała ta opowieść, ile w tej dzisiejszej liturgii jest światła, ale też przesłanie, przed którym nie uciekniemy. Słuchajcie, Pan Bóg może otworzyć oczy tylko tym, którzy nie chcą ich mieć zamkniętymi. Pan Bóg może otworzyć oczy tylko tym, którzy mówią: tak, jest we mnie dużo ciemności, nieporadności, nie potrafię patrzeć. Może nawet przestałem kochać. Może stało się już wszystko jakoś tak w moim życiu takie obojętne. Straciło smak. rutyna. Jest tylko tak odtąd, dotąd i nic. Mało rzeczy cieszy. A tylko Pan Bóg otworzy oczy tym, którzy chcą przejrzeć. Zobaczcie, że w tej Ewangelii dzisiaj jest piękna opowieść o tym, że jesteśmy w drodze. W drodze. Od tego nie wiem do nie wiem, ale wierzę. Zauważyliście? Od nie wiem, kim on jest. Może to jest zwykły człowiek. Za chwilę podbija piętro wyżej. To prorok. Kto to jest? Ja jestem synem człowieka. Tak, wierzę, Panie. Wierzę. Wierzę. Niewiele rzeczy na drodze wiary, drodzy kochani, zrozumiemy. Ale chciałbym wam powiedzieć, że wiara to jest wstępowanie w ślady Chrystusa. To jest to, że wszystko na tej drodze może ci mówić: zawróć. To nie jest dobra droga. Zawracaj, tu nigdzie nie dojdziesz. To jest głupie. No jak, byłeś niewidomy, to jeszcze ci ktoś plunął w twarz, jeszcze ci błoto zrobił, nie? I mówił: idź. No jak mam iść? Jak jeszcze większą ślepotę mam w sobie. Ale on idzie na słowo. Idzie się obmyć. I zaczyna widzieć. Słuchajcie, nie chodzi w wierze o to, żeby uznać, uwierzyć, że Bóg jest. Ale wierze chodzi o to, żeby uwierzyć Bogu, że Jego słowo, chociażby ci się wydawało najbardziej głupie, z Jego ust, to jest największa łaska, której możesz doświadczyć. Jakby uczymy się tego, że wiara rodzi się ze słuchania. Wiara jest drogą posłuszeństwa nie człowiekowi, ale Bogu. I wiara jest świadectwem o tym, że idąc za Nim, faktycznie możesz przejrzeć. Chciałbym was zaprosić na te rekolekcje i chciałbym się z wami przez te kolejne dni, wieczorami podzielić i wiarą, i nadzieją, i postawić pytanie o miłość. O to, co tak naprawdę jest jakimiś filarami. Bo nie ma człowieka niewierzącego. Nie ma. Każdy w coś komuś wierzy. I to nie jest tak, że idziesz swoją drogą, którą poznałeś, wybrałeś i kształtujesz i wycinasz, jakbyś szedł przez burz i wycinasz swoją ścieżkę. Nieprawda. Zawsze za kimś człowiek idzie. I zawsze jest tak, że chcemy czemuś, komuś uwierzyć. I pytanie, komu? Komu? I myślę, że te trzy wymiary wiary, nadziei, miłości potrafią nam wskazać kierunek i drogę. Chciałbym zakończyć słowami modlitwy. Spraw, Panie, abym przejrzał i abym przejrzawszy uwierzył i abym wierząc świadczył o Tobie i abym świadcząc radował się Twoją światłością.